Ładne kwiatki.
Mówi się, że wiosna buchnie majem, ale pytanie dzisiaj brzmi inaczej. To nam kwiecień przyniesie, bo przyniesie nam bardzo dużo zielarskich rarytasów.
Przyniesie kwiecień plecień, nie? Więc może nam przynieść dużo zielarskich rarytasów, może przynieść nam dużo śniegu. Tego jeszcze nie wiemy, oby to były rośliny. Ja jestem dobrej myśli z tego, co widzę, co się już zaczęło dziać. To myślę, że chwila.
Dzisiaj rozmowa pod tytułem Popularne kwietniowe rośliny zielarskie.
Ten temat dałeś trudny, bo popularne.
Dlaczego?
Dla kogo?
Dla mnie popularne to dla każdego.
No właśnie, popularne dla każdego, popularne dla mnie, popularne dla kogo? Pokrzywa, ona myślę, że zawsze była, jest i będzie popularna, bo jest jednym z najłatwiejszych ziół do oznaczenia, prawda? Podchodzisz i kłuje, to pokrzywa, ale jak nie, to nie, to może masz coś innego. Więc tak i właśnie, że już jesteśmy przy pokrzywie. Mówi się, że najlepsza która?
Młoda.
Majowa. Takie było przeświadczenie przez długi czas. Zresztą tak się dawniej pisało w książkach zielarskich, że ta pokrzywa, ta najlepsza, to musi być majowa. No ale to chodziło o to, że wtedy ona wychodziła, że wtedy ona zaczynała swoją drogę w danym sezonie, żeby wyrosnąć i żeby się rozmnożyć. Natomiast teraz...
Wszystko się może zdarzyć.
Tak, jak będziemy czekać do tego maja, to się może okazać, że ona już będzie na tyle duża, że nie będzie najlepsza. To nie znaczy, że ona w ogóle nie będzie miała tych właściwości, ale że to już nie będzie to, nie? Że trzeba będzie wtedy już uważać, zbierać tylko te wyższe części tej pokrzywy, bo te dolne będą bardziej wysycone szczawianami i...
A nie mówiłem, że młoda najlepsza?
Młoda najlepsza, pewnie. Także jeżeli chcecie zbierać pokrzywę, drodzy Państwo, to faktycznie... znowu, kolejna rzecz. Już chciałem powiedzieć faktycznie teraz, ale jak jesteście cudem, słuchacie tego i jesteście z południa Polski, to powiecie... Panie Michale, my już dawno po pokrzywie. U nas ta pokrzywa to faktycznie już jest duża, no bo tam te 2-3 tygodnie do przodu, prawda? Ale nie, tutaj u nas, tak, Trójmiasto, okolice, to dopiero rusza.
W tej audycji umawiamy się, że nie zbieramy jakichś dużych ilości, tylko od tak pójdziemy sobie gdzieś na łąkę, żeby spróbować.
O tak.
Czym to jest?
To jest najlepsze, szczególnie jeżeli ktoś jeszcze kiedyś nie próbował, no bo może się okazać, że wcale mu ta pokrzywa nie podpasuje z różnych względów, prawda? Bo może smaknie ten, może faktycznie pokłuje go w dłonie mimo jakichś rękawiczek czy innych środków zabezpieczenia i powie, nie, no to pokrzywę to sobie odpuszczę, wezmę inne zioła, prawda? A inne też będą.
A na co jest pokrzywa?
Na co? Na wiele rzeczy. Może nas odżywić, no bo będzie miała w sobie trochę różnego rodzaju witamin, mikro, makroelementów. To jest jedna sprawa. Między innymi dość sporo witaminy C. To jest ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o pokrzywę. No ale z drugiej strony faktycznie ma ona udowodnione działania lecznicze. Od tych oczyszczających, moczopędnych, przeciwzapalnych, poprzez trochę mocniejsze, bo to też w zależności jeszcze od tego, którą część pokrzywy my będziemy zbierać, prawda? Dzisiaj mówimy sobie o tych młodych pokrzywach, więc przyjmujemy, że zbieramy części nadziemne. Natomiast gdybyśmy pomyśleli o tych częściach podziemnych, to tam jeszcze dochodzą inne ciekawe rzeczy, które będą związane między innymi z przerostem gruczołu krokowego i tak dalej, i tak dalej. No ale młoda pokrzywa to przede wszystkim oczyszczenie, to przede wszystkim to...
Ale nie, my chcemy tylko pójść na łąkę, troszeczkę pozbierać, zrobić sobie jedną, dwie herbaty.
No to najlepsze rozwiązanie jest, powiem Ci, żeby nie było też przesady, no bo nawet taka młoda pokrzywa, można powiedzieć, no jak, no młodziutka, taka delikatna, to zdrowa, nowa lijka, tak? To też jest bardzo popularne stwierdzenie, no już od jakiegoś czasu, że te młode roślinki, które tutaj wychodzą, to są takie naturalne nowaliki i zamiast chodzić do sklepu, kupować sobie tam rzodkiewkę i inne rzeczy, no to korzystajmy z tego. Tak jak najbardziej, ale tutaj też z umiarem, bo różnie to bywa, jesteśmy różnymi ludźmi, mamy różne choroby i może się okazać, że coś, co dla jednego jest zupełnie bezpieczne i zdrowe, dla innego nawet ta niewielka ilość może już w pewnych okolicznościach stanowić jakieś zagrożenie. No i z pokrzywą faktycznie takie zagrożenie istnieje i to dość realne. Nawet ta młoda pokrzywa może nam, gdybyśmy jedli jej więcej i przez dłuższy czas, no, zrobić problemy z naszymi nerkami. No ale tutaj, jak wspomniałeś, herbatka jeden czy drugi raz, czy też wziąć sobie troszeczkę tych młodych listków do sałatki, czy zrobić jakąś zupę.
Do sałatki?
Do sałatki, a czemu nie? Słuchaj, żeby za bardzo nie kłuły nas, no to najlepiej te liście przed wrzuceniem do sałatki zblanszą. wystarczy, tak? Czyli po prostu króciutko gorącą
wodę. Na chwilę dać wody.
Dokładnie. I nie ma problemu. I będzie zdrowe, będzie smaczne. Tylko znowu, żeby nie było tego, tak jak mówiłem, pełno, ale jako dodatek jak najbardziej.
Drugie, kolejne popularne zioło, podagrycznik na przykład.
Podagrycznik. Ha. Czyli dzisiaj jedziemy tak oczyszczająco, widzę, że mm-hmm. wybierasz taki tor. No dobrze. Nie wiem, czy rozglądałeś się, ale jeszcze ten podagrycznik, on te listki ma bardzo, bardzo malutkie, więc drobniutki powinniśmy poczekać jeszcze pewnie góra tydzień, żeby zacząć je zbierać, żeby one miały sensowne jakieś walory, nawet te odżywcze. Natomiast jeżeli już będą w pełni rozwinięte, no bo te, co ja do tej pory obserwuję, to są takie ledwo co z pąków, że tak powiem, wyszły, gdybyśmy chcieli tak powiedzieć, czyli po prostu one zaczynają wychodzić, nie otworzyły się jeszcze w pełni. Podagrycznik, tak? I podagrycznik, jeżeli ktoś lubi taki smak,
a ja lubię,
to może to być podstawa do jakichś sałatek, prawda? Możemy tego wrzucić więcej i do tego różne dodatki, między innymi pokrzywa, o której wspomnieliśmy. Więc to może być ta główna masa, baza, tak. Podagrycznik pod tym względem ok, a jeżeli chcemy znowu sprawdzić, co on potrafi, to znów jest to zioło, które będzie przede wszystkim w jakiś sposób nas oczyszczało. Jak sama nazwa wskazuje, podagrycznik od podagry, tak, był wykorzystywany, gdy ta dna moczanowa nas męczyła, kiedy te złogi się odkładały w nas, żeby się od nich uwolnić, ale wedle współczesnych badań, tak, on ma taką moc, potrafi to zrobić, ale w momencie, kiedy to jest świeże, kiedy te złogi się dopiero odkładają, jeżeli one się już odłożyły, jeżeli one siedzą w nas, to sam podagrycznik do końca nie da sobie rady. No to trzeba zwrócić uwagę, że on raczej jest tak na świeżo, jak chcemy, żeby prewencyjnie zadziałać, nie?
Z niego możemy sobie po prostu zrobić dobrą sałatkę.
Tak jest. No, myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Ewentualnie, jeżeli ktoś bardzo chce, to jakiś farsz albo pesto, o, świetna sprawa, to są podagryczniki, do takich rzeczy będzie się nadawał wyśmienić.
Trzecie ziółko, bluszczyk kurdybanek.
No dobra, bluszczyk kurdybanek, tym razem zioło, którego ja nie lubię, znaczy nie lubię w sensie jeść. Nie, że nie lubię jako zioła, tylko nie lubię go jeść. Jest dla mnie za intensywny, jest no, taki nieprzyjemny, szczególnie na świeżo, choć naprawdę tyle spacerów już prowadziłem i powiem ci, że jak mówię, że to jest intensywne, niesmaczne, niedobre, to zawsze spotykam się raczej z tym, panie Michale, nie, to smaczne, to fajne, to intensywnie pachnie i przyjemnie. Więc to znowu jest jakaś osobnicza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to, że mi coś nie pasuje, to nie znaczy, że tak będzie z każdym. Natomiast on, jeżeli chodzi już o kulinarne zastosowanie, to jest taka jedna rzecz, gdzie ja się tym no, zajadam. I to jest dla mnie rewelacja. Tu znowu będzie pesto. Tak jak mówiłem o pesto z podagrycznika, tak pesto z bluszczyka kurdybanka, rewelacja. To zresztą, tak jak mówię, jedyna rzecz, którą ja mogę zjadać i wtedy ten bluszczyk mi nie przeszkadza. A tak w sałatce, czy w jakichś farszach, czy coś, to już jest dla mnie za intensywne.
Pesto, czyli rozcieramy z oliwą?
Z oliwą, z jakimiś orzechami. To już przepisów na te pesto jest mnóstwo, tylko zamiast zieleniny, która tam tradycyjnie by występowała, dajemy coś innego, prawda?
I to do makaronu.
Do makaronu, jeżeli ktoś bardzo lubi, ja tak bardziej po polsku, z kaszą.
A.
Tak. A co? Nikomu nie pokazuję, bo jeszcze by była obraza majestatu, ale ja wolę z kaszą. Też to smaczne jest. No, myślę, że takie bardziej oryginalne.
A popijamy oczywiście z sokiem, z syropem z mniszka lekarskiego.
Teraz mnie tutaj zmusiłeś do dłuższej wypowiedzi.
Tak?
No tak.
A musimy już kończyć.
No dobra. To nie robimy syropu z mniszka lekarskiego.
Dlaczego?
Szybciutko. To znaczy, tak w wielkim skrócie, jeżeli zrobimy go porządnie wedle prawideł robienia syropu, to okej. Okay. Natomiast jeżeli będziemy korzystać z tych przepisów, które każą długo wygotowywać te kwiatostany, czy też są takie przepisy, gdzie mówimy o samych kwiatach mniszka, czyli wyrywa się tylko te żółte części, a to zielone dno kwiatostanowe zostawia i wtedy się gotuje to przez długi, długi czas, to wygotowujesz prawie wszystkie właściwości, znaczy generalnie wszystkie, które tam są i zostaje ci troszeczkę smaku, Jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o smak, to okej, okay, ale ludzie często to robią po to, żeby potem przy pomocy tego syropu leczyć się z różnych dolegliwości.
Czyli jak inaczej, tak? Kwiaty zasypujemy cukrem na przykład, czy miodem?
Można wykorzystać to w ten sposób, albo można zrobić zwykły przepis na syrop, czyli po prostu napar i potem połączyć to z czymś słodkim, czyli albo cukrem, albo miodem, jeżeli ktoś będzie miał na to ochotę. Napar, czyli krótkie sparzenie i wyciągnięcie, nie zniszczy nam tych związków, które tam się znajdują, natomiast długie gotowanie rozwala wszystko jak leci.
Michał Konkel, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Ładne kwiatki.